Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Tam, gdzie nasz świat zbyt chętnie mówi przymiotnikami, niech chrześcijańscy dziennikarze raczej wybierają rzeczowniki, które są sprzymierzeńcami prawdy, napisał papież w przesłaniu do uczestników konferencji mediów katolickich.
Papież został poinformowany o apelu grupy polskich katolików w sprawie pedofilii. Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni ukarani, poinformował watykański rzecznik.
Włoscy biskupi zachęcają do duchowej refleksji nad doświadczeniami z czasów pandemii.
30 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Rozpoczęła się wirtualna konferencja mediów katolickich organizowana przez włoskie Stowarzyszenie Prasy Katolickiej. W przesłaniu skierowanym do jej uczestników papież Franciszek zaapelował o budowanie mostów i burzenie murów pomiędzy ludźmi, a dziennikarzy poprosił o bycie świadkami prawdy wskazującymi, jak odróżnić dobro od zła. Spotkanie potrwa do 2 lipca.
Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, jak istotna jest misja mediów w zbliżaniu ludzi, skracaniu dystansu, dostarczaniu niezbędnych informacji oraz otwieraniu umysłów i serc na prawdę, napisał Franciszek.
Zdaniem papieża misją współczesnego dziennikarza jest budowanie jedności we współczesnym świecie naznaczonym konfliktami i polaryzacją, na co nie są odporni również katolicy. Potrzebujemy mediów zdolnych budować mosty, bronić życia i burzyć mury, widzialne i niewidzialne, które uniemożliwiają szczery dialog i prawdziwą komunikację między jednostkami i wspólnotami. Papież zaznaczył, że dziennikarstwo nie jest jedynie sumą kompetencji zawodowych. Dobry dziennikarz poświęca się całkowicie dla dobra innych na każdym poziomie, zaczynając od życia jednostki aż po dobro całej rodziny ludzkiej. Nie możemy prawdziwie komunikować się, jeśli nie zaangażujemy się osobiście, jeśli nie będziemy mogli własnym życiem potwierdzić prawdziwości przekazywanego przez nas przesłania, napisał Franciszek. Na zakończenie Ojciec Święty zaapelował o rzetelność opinii i przekazywanie faktów. Tam, gdzie nasz świat zbyt chętnie mówi przymiotnikami, niech chrześcijańscy dziennikarze raczej wybierają rzeczowniki, które są sprzymierzeńcami prawdy i promują godność człowieka, napisał Franciszek.
Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej udzielił odpowiedzi dziennikarzom w sprawie apelu grupy wiernych z Polski, który został opublikowany na łamach włoskiego dziennika La Repubblica. Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby przypadki nadużyć zostały wykryte, oświadczył Matteo Bruni.
Dodał on, że Ojciec Święty został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali. Cały Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby były stosowane normy kanoniczne, przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni tych poważnych przestępstw zostali ukarani.
Apel noszący tytuł Ojcze Święty Franciszku, napraw nasz Kościół został opublikowany na koszt sygnatariuszy. Twierdzą oni, że w polskim Kościele stwierdzono przypadki pedofilii, lecz lojalność względem instytucji jest ślepa i głucha, ważniejsza niż dobro ofiar.
Ojciec Święty ustanowił zarząd komisaryczny Fabrica di San Pietro, czyli watykańskiej instytucji, która w przeszłości została powołana z myślą o budowie i wykończeniu Bazyliki Świętego Piotra, a dziś zajmuje się jego administracją i konserwacją.
Papieska decyzja to reakcja na możliwość nieprawidłowości zgłoszoną przez głównego rewizora finansowego. Odnosi się to do stosowania ogłoszonych 1 czerwca norm dotyczących przejrzystości, kontroli i konkurencji zamówień publicznych Stolicy Apostolskiej i Watykanu. Na wniosek watykańskiego prokuratora dziś rano zabezpieczono dokumentację i komputery Biura Technicznego i Administracji w Fabrica di San Pietro. Nadzwyczajnym komisarzem dla tej instytucji Franciszek mianował nuncjusza arcybiskupa Maria Giordana. Ma on wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości, a także zreformować statuty oraz zreorganizować urząd techniczny i administrację Fabrica di San Pietro.
Kościół na Łotwie ma nowego diakona stałego. Został on wyświęcony w diecezji lipawskiej, czyli na terenie historycznej Kurlandii. Do tej pory diakoni stali posługiwali wyłącznie w archidiecezji ryskiej. Brak powołań kapłańskich oraz współczesne wymogi ewangelizacji życia kościelnego coraz wyraźniej wskazują jednak na potrzebę aktywizacji wiernych świeckich. Diakonat stały jest próbą odpowiedzi na te wyzwania.
Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym w mieście Saldus, gdzie nowy diakon Janis Radzieś od 20 lat aktywnie działa. Jest on mężem i ojcem rodziny, a pracuje w miejscowym technikum. Studiował też w Ryskim Instytucie Nauk Religijnych, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. W ostatnich latach Janis Radzieś był w swojej parafii kolejno lektorem i akolitą. Jak podkreślił biskup Wiktor Stulpins, było to jakby poszukiwanie powołania w powołaniu, czego zwieńczeniem były właśnie święcenia diakonatu. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Episkopat Włoch wydał dokument podsumowujący w świetle wiary wydarzenia ostatnich miesięcy związane z pandemią. Proponuje spojrzenie na nie w perspektywie misterium paschalnego. Ksiądz Valentino Bulgarelli, dyrektor biura katechetycznego Konferencji Episkopatu Włoch, zauważa, że tekst nie tyle chce udzielać gotowych odpowiedzi, co pobudzić do wrażliwego zasłuchania na potrzeby kobiet i mężczyzn naszych czasów.
Refleksja rozpoczyna się od postawienia pytań na temat głębokiego sensu życia, śmierci i cierpienia, które przeżywa na własnej skórze cały dramatyzm tragicznych sytuacji, mówi ksiądz Valentino Bulgarelli.
Jest to próba otwarcia procesu rozeznania, a więc bycia bardzo uważnymi na słuchanie codzienności życia osób i sytuacji, tego wszystkiego, co się wydarza. Biskupi wyszli od refleksji na temat Triduum Paschalnego, które, jak wiemy, stanowi centrum życia liturgicznego, centrum naszego doświadczenia wiary. Hierarchowie wskazali najpierw na tragiczność Wielkiego Piątku, który zawiera w sobie cały dramat tego wszystkiego, co przeżywaliśmy i co nadal jest naszym udziałem w obecnym czasie, aż do dojścia do Niedzieli Zmartwychwstania, a więc do nadziei nowego życia w Chrystusie. To jest zatem klucz do odczytania tego doświadczenia, który zostaje zaproponowany wszystkim.
Wielkanocna lektura doświadczenia pandemii nie oznacza proste tego powrotu do sytuacji, jaka miała miejsce wcześniej. Krzyż i grób stają się rodzajem katedry, z której do wszystkich płynie nauka na temat potrzeby przemiany, nawrócenia, uwrażliwienia na dramaty spowodowane niesprawiedliwością i przemocą.
Tekst mówi także o heroicznych postawach ze strony lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz wielu wspólnot chrześcijańskich, które trwały w milczeniu, w ukryciu, właśnie po to, aby towarzyszyć tym, którzy przeżyli tragedię.
Wobec skandalicznego szerzenia się przypadków korupcji podczas pandemii COVID-19 i robienia biznesu z ochrony zdrowia, episkopat Ekwadoru apeluje do polityków o uczciwość, przeprowadzenie dochodzeń i uszanowanie prawa. Szanujący się naród nie może być wspólnikiem korupcji i bezkarności, napisali w liście otwartym ekwadorscy biskupi.
Kiedy społeczeństwo zmaga się z pandemią, w Ekwadorze mnożą się przypadki korupcji, która dotyczy nie tylko wysoko stojących urzędników, ale wszystkie grupy społeczne. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i politycznej, w której zasoby państwowe poważnie się skurczyły, co widać w osłabieniu opieki medycznej, zmniejszeniu się liczby szpitali, zdolności do pomocy lekarskiej oraz braku bezpieczeństwa i ochrony tak pracowników służby zdrowia, jak też pacjentów, czytamy w liście. Biskupi apelują do polityków, aby zajęli się potrzebami narodu w sposób uczciwy, zatroszczyli się o przejrzystość w działaniu do maksimum, a także przeprowadzili dochodzenia w sprawie zarządzania zasobami przeznaczonymi na czas kryzysu, bez względu na osoby. Korupcja jest zbrodnią, która skazuje na śmierć wiele osób, które potrzebują dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek życia, pracy i możliwości. Z punktu widzenia religijnego jest grzechem ciężkim, nieporządkiem moralnym, który jest niezgodny z wiarą chrześcijańską. Prowadzi do braku współczucia wobec tych, którzy cierpią, obojętności i braku solidarności, czytamy w liście. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Katolicy archidiecezji San Francisco zgromadzili się przed cokołem, z którego 19 czerwca obalony został pomnik świętego Junipera Serry. Pod przewodnictwem swego biskupa uczestniczyli w nabożeństwie wynagradzającym za ten akt profanacji. Sam arcybiskup Salvatore Cordileone odprawił egzorcyzm, bo jak zauważył, obalenie pomnika apostoła Kalifornii było aktem bluźnierstwa, aktem złego ducha, który chce obalić Kościół i chrześcijan. Chcemy ofiarować nasze modlitwy oraz pokropić ten teren wodą święconą, aby Bóg go oczyścił i uświęcił, powiedział metropolita San Francisco.
Pomnik świętego Junipera został obalony podczas zamieszek przeciwko rasizmowi i przemocy policji. Zdaniem arcybiskupa Cordileone akt ten świadczy o nieznajomości historii. Święty Junipero był bowiem wielkim bohaterem, obrońcą ludności tubylczej. Metropolita San Francisco wezwał więc do poznawania historii i wspaniałego dziedzictwa Kościoła w tym regionie. Do katolików natomiast zaapelował o modlitwę, post i pokutę, a w szczególności o odmawianie różańca, który, jak podkreślił, może zmienić bieg historii.
We Francji można się obawiać wzmożonego ataku na chrześcijańskie miejsca kultu, bo również Kościół należy do tej historii, którą teraz w przekonaniu o własnej czystości i wyższości chce się zanegować. Zwraca na to uwagę francuski historyk Christophe Dicques, komentując akty wandalizmu, do których dochodzi ostatnio w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także we Francji.
Postawę, która przejawia się w zachowaniu tych niszczycielskich tłumów, historycy określają mianem anachronizmu. Wydarzenia z przeszłości ocenia się na podstawie współczesnych kryteriów, nie przyjmując do wiadomości, że historia ma swój rozwój i ludzkość dojrzewa w pojmowaniu niektórych rzeczy. Dzisiejsze niszczenie chrześcijańskich zabytków zostało poprzedzone przez ahistorycyzm instytucjonalny, który przybrał postać zanegowania chrześcijańskich korzeni Europy.
Zdaniem Dickesa, ten, kto niszczy pomniki, neguje złożoność naszych dziejów. Są to zachowania właściwe dla totalitaryzmu, dlatego trzeba się im zdecydowanie przeciwstawić.
Z historycznego punktu widzenia mieliśmy już kryzys ikonoklazmu w VIII wieku, kiedy to władza bizantyjska usuwała wizerunki z przestrzeni publicznej. Dziś widzimy coś podobnego. We Francji po raz ostatni obalano pomniki za reżimu Vichy. Pomniki obalają terroryści z państw islamskiego. Podobnie czyniły też totalitaryzmy nazistowskie i komunistyczne. Pomniki są zazwyczaj wznoszone jako wyraz woli społecznej, aby zwrócić uwagę na czyny i dokonania pewnego człowieka. Dobrze jednak wiemy, że życie człowieka nie jest jednoznaczne. Zawsze znajdzie się powód do obalenia czyjegoś pomnika. Ważne jest jednak zachowanie naszego dziedzictwa. Nie będziemy mieć przyszłości, jeśli nie pogodzimy się ze swą przeszłością. Na tę przeszłość składają się wojny, konflikty, również kolonializm i cierpienia. Ale w naszej przeszłości są te rzeczy bardzo pozytywne. Nie można tego tak po prostu wymazać. Wbrew temu, co twierdzą niektóre wielkie międzynarodowe ugrupowania, które chcą nam wmówić, że przeszłość się nie liczy, my wiemy, że mamy historię. Są w niej karty mroczne, ale są też karty piękne i chwalebne. Historia jest złożona.
Mówiąc o zagrożeniu chrześcijańskich dóbr kultury, Christophe Dicques zwraca też jednak uwagę na postawę przeciwną, której byliśmy świadkami podczas pożaru katedry Notre Dame. Był to wstrząs dla wszystkich. Ludzie płakali na ulicach Paryża, bo wiedzieli jednak, że to jest ich historią, że katedry to ich korzenie, dodaje francuski historyk.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.